Witajcie, kochani. Ja mam na imię Marek, jestem z Open Doors. Moi kochani, ja tutaj jestem dzisiaj ze względu na naszych braci i na nasze siostry z prześladowanego kościoła. Mam nadzieję, że nikomu nie zasłaniam. Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć trochę o naszych braciach i siostrach z Egiptu, ponieważ dzięki Bożej łasce byliśmy tam dosłownie niedawno, żeby dowiedzieć się i o sytuacji Kościoła też i rozmawiać z naszymi braćmi i siostrami, więc można powiedzieć, są to jakieś takie najświeższe informacje. Natomiast nie będę skupiał się bardzo, wiecie, na historii i tak dalej, takie różne informacje, tak zwane suche, możecie sobie przeczytać w internecie. Ja bym chciał wam dzisiaj opowiedzieć świadectwa, ponieważ świadectwa naszych braci i sióstr dają o wiele więcej niż zwykłe informacje i przede wszystkim to, co bym chciał dzisiaj wam dać, to zachęcić was do modlitwy za nich, ale widzę, że nie muszę was zachęcać za bardzo tak naprawdę, bo widzę, że jesteście takim kościołem, zborem, który się modli i dla mnie to jest niezwykłe, że słuchacie, jak się modlicie i że nie jest to tylko wyjątkowo w niedzielę, ale też w inne dni. Dobrze. Na początku tylko krótko opowiem o Open Doors. Nie wiem, czy ktoś z was się spotkał już z Open Doors, ktokolwiek? To się cieszę. Więc krótko opowiem, zaczęło się to wszystko tu w Polsce, w 1955 roku w Polsce, w Warszawie. Młody Holender, wówczas 20-paroletni Holender, przyjechał do Polski, właśnie do Warszawy, chrześcijanin, dodam, że ponieważ zobaczył w gazetach zdjęcia z Polski, z Warszawy, młodzieży komunistycznej, która, tak jak tutaj na zdjęciu widać, maszerowała ulicami i zaczęło go to zastanawiać, co to za religia, która nakazuje młodym ludziom wychodzić ze sztandarami czerwonymi, religia w cudzysłowie oczywiście, tak? Ze sztandarami czerwonymi na ulicę. Ale druga rzecz, z jaką tu przyjechał, taką ciekawością. Jak wygląda Kościół Jezusa Chrystusa tu w Polsce? W jakiej jest kondycji? Czy jest taki sam jak na Zachodzie, czy nie? I kiedy był w Warszawie, to dwie rzeczy bardzo ważne się wydarzyły w jego życiu. Po pierwsze, dostał słowo od Pana Boga z objawienia świętego Jana z trzeciego rozdziału, drugi werset, gdzie Bóg mu powiedział: bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. I druga rzecz, kiedy rozmawiał z naszymi braćmi, siostrami w kościołach różnych, z różnych denominacji, zobaczył, że wcale taką wolnością, jak na Zachodzie chrześcijanie się mogą cieszyć, nasi bracia i siostry tutaj się nie mogli cieszyć aż taką dużą wolnością. I podstawowe prośby, jakie oni mieli do niego, to o literaturę chrześcijańską, o Biblię, ale przede wszystkim o modlitwę chrześcijan na Zachodzie za nich. Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie jeszcze te czasy, ja tak nie pamiętam ich za bardzo, natomiast to były czasy, gdzie Polska była pod wpływem komunizmu, komuniści byli u władzy i chrześcijanie nie mieli wcale tak dużej wolności, jak dzisiaj mamy. Więc to, co mamy dzisiaj, to, że możemy się tu spotykać i nikt na przykład nie przyjdzie szpiegować, żeby zobaczyć, czy nie mówimy czegoś przeciwko rządowi, to jest duże błogosławieństwo. Już nie mówię o tym, jak dużym błogosławieństwem jest to, że nikt nie wpadnie z maczetami, żeby nas zabić tylko dlatego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa i wołamy razem do Jezusa Chrystusa. A takie rzeczy się dzieją. No. Natomiast bardzo ważna rzecz, bo widzę, że tutaj jest Marta i nie tylko dzieci. Nie będę pokazywał jakichś drastycznych rzeczy, nie przejmujcie się. Nie chcę, wiecie, emanować się, patować taką nienawiścią czy jakimiś takimi trudnymi rzeczami, ale będę mówił o trudnych rzeczach, bo będę mówił o prześladowanych braciach i siostrach, o trudnościach i prześladowaniach, jakie muszą znosić. Dobrze, wracając tylko krótko do brata Andrzeja, czy ktoś z was czytał może Bożego Przemytnika? O, super. To na pewno znacie tą historię tak naprawdę, którą tu krótko próbuję wam opowiedzieć. Od tego się zaczęło 60 lat temu służba Open Doors. Rozrosła się bardzo mocno. W ponad 50 krajach działamy obecnie i działamy międzydenominacyjnie. Nam zależy na naszych braciach i siostrach, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa, znoszą prześladowania i nierzadko umierają z imieniem Jezus na ustach. Więc na tym nam zależy, żeby im pomagać i wspierać Kościół, aby był światłem tam, gdzie jest. Więc krótko o tym, co robimy. W waszych magazynach, które wam dałem na krzesłach, możecie też zobaczyć indeks, który co roku na początku roku wydajemy. To jest indeks, w którym zbieramy wszystkie informacje z różnych krajów i tworzymy taką listę 50 krajów, w których te prześladowania są największe. Gdybyśmy chcieli umieścić tam wszystkie kraje, w których jakiekolwiek prześladowania, nawet najdrobniejsze są, na pewno byłaby ona większa. Bo dzisiaj możemy mówić o tym, że nawet co czwarty kraj na świecie jest w co czwartym kraju na świecie są prześladowania chrześcijan. W różnym stopniu, ale są. Co czwartym kraju na świecie. To jest bardzo poważne. Natomiast jest to lista 50 krajów, z czego, nie wiem czy to wyraźnie widać, ale czerwony kolor tutaj, to jest 10 pierwszych krajów, w których te prześladowania są najmocniejsze i najtrudniejsze, najcięższe. No właśnie, ale co to znaczy? To znaczy, że nasi bracia i nasze siostry w tych krajach muszą przechodzić przez różne trudne rzeczy. Między innymi przez takie rzeczy, że są wypędzani ze swych domów, wykluczani ze swoich rodzin, tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Ich rodziny się od nich odwracają, a nierzadko grożą im śmiercią. Bardzo często to się dzieje w krajach muzułmańskich. Są uciskani przez władzę i nie mają dostępu do edukacji, do służby zdrowia czy do pracy w ogóle. To się właśnie chociażby w tych krajach muzułmańskich dzieje bardzo często, ale nie tylko. Zabiera się im cały dobytek, Irak i Syria, gdzie przemoc państwa islamskiego, nie wiem na ile śledzicie informacje, ale mogliście słyszeć o państwie islamskim i tam takie rzeczy się dzieją. Konfiskowane są mienia i chrześcijanie zostali wypędzeni ze swoich domów tylko dlatego, że państwo islamskie chciało powołać na ziemiach i powołało na ziemiach Syrii i Iraku kalifat islamski. Więc oni są wypędzani ze swoich domów, z wiosek. Chrześcijanom pozwala się korzystać, jeżeli jest potrzebna pomoc humanitarna, to pozwala się im z niej korzystać tylko jeżeli wyrzekną się Jezusa Chrystusa. A jeżeli nie, to nie dostaniesz pomocy, która jest ci potrzebna. Co oznacza nierzadko śmierć. Na przykład, weźmy przykładowo taką młodą dziewczynę jak Marta tutaj. Marta mi powiedziała, że ma 11 lat. W kraju muzułmańskim, jeżeli ona urodziłaby się w rodzinie muzułmańskiej i nawróciła na chrześcijaństwo, to jej rodzina bardzo szybko wydałaby ją za mąż, aby jej mąż muzułmanin, oczywiście starszy od niej, naprowadził ją na tak zwaną właściwą drogę z powrotem. Więc takie rzeczy też się dzieją. Pali się domy chrześcijan, pali się ich biznesy, jakieś firmy, czy sklepy, czy stragany, czy cokolwiek robią, żeby utrzymać siebie. Pali się kościoły, wtrąca się chrześcijan do więzienia, krzyżuje, odcina kończyny, czy po prostu zabija członków ich rodzin i tylko po to, żeby wyrzekli się Jezusa Chrystusa. I ja wam mówię dzisiaj o tym po to, żebyśmy byli świadomi rzeczy, świadomi tego, jak wygląda codzienność naszych braci i sióstr. Bo wiecie, bardzo często skupiamy się na tym, co jest blisko i to jest łatwo. Łatwo jest nam skupić się na tym, że znamy naszych braci i siostry tutaj z tego miasta, czy nawet z jakichś miast tutaj w Polsce, tak? Mamy przyjaciół, Facebooka i tak dalej. Ale zapominamy, że gdzieś daleko rzeczywistość naszych braci i sióstr jest zupełnie inna. I to są rzeczy, przez które oni muszą przechodzić. I te 10 krajów, o których mówiłem, to jest na pierwszym miejscu już od 13 lat. Korea Północna, Somalia, Irak, Syria, Afganistan, Sudan, Iran, Pakistan, Erytrea i Nigeria. Wiecie, sytuacja jest bardzo płynna i co roku to się zmienia i widzimy, robiąc już, tworząc ten indeks już od wielu lat, widzimy, że sytuacja chrześcijan się pogarsza. I na przykład, dla przykładu podam Nigerię, która w zeszłym roku była w połowie indeksu, a dziś jest na 10 miejscu. To jest bardzo duży skok. Więc sytuacja w Nigerii, sytuacja chrześcijan bardzo się pogorszyła. I dlatego my, starając się tą sytuację pokazać i przedstawić w liczbach też, staramy się, robimy to po to, aby informować, żebyście wy wiedzieli, jak wygląda sytuacja naszych braci i sióstr. Więc właśnie, naszą służbą jest informowanie, ale też zachęcanie do modlitwy, bo ja nie chcę pozostać też, oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie chcę pozostać na poziomie liczb, bo liczba 100 milionów chrześcijan prześladowanych dzisiaj na świecie to nam niewiele mówi. To jest fakt, 100 milionów chrześcijan, ale o wiele więcej powiedzą nam świadectwa, więc ja przejdę za chwilę do świadectw, ale skończę o tym, co robimy w praktyce, bo chcemy też być w naszej pomocy praktyczni. Staramy się dostarczać Biblię, dostarczamy Biblię tam, gdzie jest potrzebna, dostarczamy literaturę, prowadzimy seminaria i szkolenia dla chrześcijan, odwiedzamy więźniów, pomagamy wdowom, ponieważ jeżeli w danej rodzinie zostanie zabita głowa rodziny, tak, w rodzinie chrześcijańskiej, to no, ta rodzina musi się jakoś utrzymać. Tak? Staramy się je odwiedzać, te rodziny, pomagać im, wspierać tam tak, jak jest to możliwe, a nawet, wiecie, być takim ramieniem dla nich, żeby mogli się oprzeć na chwilę i odpocząć od trudnych sytuacji, w których są. Prowadzimy i pomagamy budować domy schronienia. Na przykład w Iraku, kiedy chrześcijanie uciekali przed agresją państwa islamskiego, uciekali na północ Iraku. Tam jest, tak, nie chcę w to się wdawać za bardzo, ale tam jest autonomia kurdyjska, gdzie jak na dzień dzisiejszy w miarę jest im bezpiecznie. Chociaż na jedno z głównych miast są już ataki państwa islamskiego, ale oni tam uciekali, bo tam było im, jest im bezpiecznie i tam osiedlali się w cudzysłowie w tak zwanych domach schronienia czy obozach dla uchodźców. Ja nie lubię słowa obóz dla uchodźców, więc tak to nazywam. I tam staramy się nieść im pomoc, ponieważ kiedy na przykład w Iraku i w Syrii, kiedy musieli uciekać, nie mogli zabierać nic ze sobą. I kiedy uciekali w połowie zeszłego roku, nasi bracia i siostry uciekali w t-shirtach, w klapkach, wiecie, w spodniach, a zimą już od listopada panowały tam temperatury poniżej 15 stopni, więc byli nieprzygotowani na zimę. Tak? Staraliśmy się im pomagać w tym, tak jak to było możliwe. Dostarczamy pomoc humanitarną, czy prowadzimy kursy dla analfabetów, bo na przykład, i o tym krótko później jeszcze też opowiem, chociażby nawet w Egipcie chrześcijanie nierzadko mają bardzo utrudniony dostęp do edukacji. Szczególnie jest to widziane w krajach muzułmańskich, gdzie chrześcijanie jako w ogóle członkowie społeczeństwa zupełnie drugiej kategorii, a nawet nierzadko jak bydło traktowane, po prostu odmawia się im tego. Więc jeżeli oni nie potrafią przeczytać nic, to po co im Biblia, którą im dostarczymy? Musimy ich też nauczyć czytać. Więc tak jak mówiłem, staramy się być w tym praktyczni, w naszej pomocy, ale przede wszystkim naszą rolą jest zachęcanie do modlitwy. Bo i to jest niezwykła rzecz, którą sam osobiście mogłem doświadczyć i usłyszeć w Egipcie, że oni nas proszą przede wszystkim o modlitwę. I mało tego, mówią nam nasi bracia i siostry, że kiedy my się modlimy, to oni o tym wiedzą i czują to. Czują moc naszych modlitw na sobie. Czują ochronę, czują Boże błogosławieństwo i wiedzą, że się modlimy za nich, więc ich podstawową prośbą nie są właśnie te, wiecie, praktyczne rzeczy. One są im potrzebne, ale nie jest to ich pierwsza potrzeba, o którą oni proszą. pierwszą potrzebą to jest modlitwa. Nie wiem jak dla was, dla mnie osobiście było to kiedyś zaskoczeniem, bo ja sobie, wiecie, myślałem, być może tak mężczyźni mają, nie wiem, ale ja sobie myślałem, potrzebne są im koce, lekarstwa i tak dalej. A oni mówią co innego. Więc staramy się zachęcać do modlitwy. Tutaj przy okazji mogę pokazać wam, w Egipcie to jest codzienność na ulicach, gdzie są patrole, to jest akurat patrol policji, ale patrole policji i wojsk są normalnością i codziennością, a to jest ortodoksyjny kościół, ponieważ chrześcijanie w Egipcie, ale o tym też powiem za chwilę, chrześcijanie w Egipcie to chrześcijanie ortodoksyjni, wierzący, wiecie, tak ortodoksyjnie w większości są to koptowie. To nie jest to samo, co chrześcijaństwo. W sensie to jest taka narodowość, koptowie egipscy, ale są też chrześcijanie ewangelikalni, czy też po prostu, jak to nazwać, ewangelikalni, biblijni. Tak, dokładnie. Więc wojska i policja są normalnością. A dlaczego? Powiem za chwilę, kiedy przejdę do Egiptu. Dobrze. Oczywiście możecie zapytać, dlaczego ja wam o tym mówię i co to ma wspólnego z wami tutaj dzisiaj. I chciałbym przeczytać wam kilka fragmentów. Tego może przejdę za chwilę, ale tutaj z Mateusza z 16 rozdziału wersety 24-25. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie mnie. To jest w rozdziale 16, a trochę wcześniej Jezus też mówi coś podobnego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. A te fragmenty oczywiście możemy przyrównać nie tylko do naszych braci i sióstr tam w prześladowanych krajach, ale też tu do nas. Jezus od nas wymaga, abyśmy oddali Jemu całe swoje życie, aby nasze życie nie było ważniejsze dla nas niż On. I nasi bracia i siostry nierzadko mogą doświadczać tego w codzienności i po prostu w praktyce, co to znaczy. My musimy wyrzekać się wielu rzeczy, oni niejednokrotnie muszą wyrzec się swojego życia. I to jest niezwykłe, dlatego że ja osobiście jestem człowiekiem, który stawia sobie dużo pytań. Ja sobie zadaję pytanie, jak to możliwe, że ktoś może umrzeć, nie wyrzekając się Jezusa Chrystusa? Jak można zaprzeć się swojego życia? I wiecie, chcę wierzyć, że to dlatego, że oni patrzą nie na to, co jest tutaj, ale na nagrodę, która jest w niebie. Bo to jest tak jak ze Szczepanem, kiedy go kamieniowali, kiedy widział Jezusa po prawicy tronu Bożego. Kiedy patrzymy nie na to, co tutaj jest, na ziemi i wiemy, że to jest tylko 60, 80, 100 lat, które tu mamy, ale tam mamy wieczność z Bogiem. To ta perspektywa się zmienia, więc wierzę, że oni są w stanie podjąć taką decyzję, że nie wyrzekną się Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli będzie to kosztować ich życie, właśnie patrząc na to. I to jest też coś, do czego chciałem nas zachęcić, żebyśmy nie patrzyli na to, co tutaj, ale na to, co tam. Dwa kolejne wersety to jest list do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale 20-21 Słowo Boże mówi trochę o nas i o naszej roli w tym wszystkim. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Kilka wersetów dalej, 24-26, jest napisane, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli jeden doznaje czci, wszystkie z nim się radują. I zgodzicie się ze mną, że jesteśmy jednym ciałem Jezusa Chrystusa, prawda? To wiecie, ja sobie to obrazuję tak. Nie ma dwóch ciał Jezusa Chrystusa. Jedno tam, które cierpi, a drugie tu, które jest na wakacjach. Tylko jest jedno ciało Chrystusa. I ja nie mogę powiedzieć, że nie potrzebuję moich braci i sióstr, bo Słowo Boże mówi mi, że nie mogę tak powiedzieć. Ja ich potrzebuję. Mało tego, jeśli oni cierpią, to czy ja cierpię razem z nimi? Czy ja, wiecie, w sposób, nazwijmy to tak po prostu potocznie, empatyczny, chcę wiedzieć, co oni czują i modlić się za nich ze względu na to, co przeżywają? Czy ja tego chcę i czy ja tego szukam? Jeżeli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. No dobrze, przejdę do Egiptu, ponieważ nie chcę was zbyt długo tutaj trzymać. Jeden fragment chciałbym przeczytać jeszcze w tym, i zamknąłem, w tym momencie. To jest, wiecie, kiedy tam byliśmy, spotkaliśmy niesamowitych chrześcijan z niesamowitego kościoła. Kościoła, który jest trochę podzielony, ale z drugiej strony doświadczany przez Pana Boga i który naprawdę przeżywa przebudzenie, bo w prześladowaniach, które na nich przyszły, przeżywają przebudzenie. I ja chciałbym przeczytać wam jeden fragment z pierwszego listu świętego Piotra. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 4. To jest coś, co ja zobaczyłem właśnie tam w tym kościele w Egipcie. Wziąłem inny przykład Biblii dzisiaj przez przypadek, więc jestem wzrokowcem i nie zapamiętuję. Ale powiem wam tylko mniej więcej, co tam było napisane. Że, bo to jest bardzo krótki fragment, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. I to jest coś, co tam było bardzo wyraźnie widać. Kościół, który z jednej strony boryka się z różnymi trudnościami, nie tylko prześladowaniami, ale z różnymi także, można powiedzieć, odstępstwami od Słowa Bożego, jest oczyszczany przez Boga. I wiecie, przygotowywany na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Już nie chcę wspominać o proroctwie z Izajasza i chociażby ze względu na to proroctwo Pan Bóg pewne rzeczy robi. Natomiast widzieliśmy, że Bóg po prostu oczyszcza swój Kościół i to jest niezwykłe brać w tym udział. I to, do czego nas dzisiaj zachęcam, to abyśmy modlili się o to, żeby oni w tym wytrwali. Wytrwali w wierze i szukali jeszcze bardziej naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dobrze, natomiast opowiem krótko o Egipcie. Nie wiem, na ile znacie sytuację w Egipcie. Od 2011 roku, od kiedy został obalony dyktator, który tam panował od lat 80. XX wieku, Egipt tak naprawdę jest bardzo mocno wstrząsany różnymi trudnymi wydarzeniami. I od 2011 roku było tam aż 4 prezydentów, więc sytuacja bardzo się zmienia. I przez te 4 lata zarówno gospodarka, społecznie, czy jak chodzi o stosunki między innymi z innymi krajami, ekonomia, życie codzienne po prostu wszystko podupadło, wszystko jest wstrząsane i wszystko podupadło. I chociaż to dziwne, chociaż jest to początek sezonu turystycznego, nie było tam żadnych turystów. I no właśnie, bo z czym nam się kojarzy Egipt? Z wakacjami, prawda? No właśnie, a ja bym chciał, żebyś po moim wystąpieniu tutaj dzisiaj, żeby kojarzył nam się także chociażby z proroctwem z Izajasza z 19 rozdziału, bo to nie jest tylko i wyłącznie miejsce wakacyjne dla nas Polaków, chociaż jest, tak, ale jest to kraj, jest to naród, o którym Biblia także wspomina i oni mówią nam o tym, że czują się niezwykle wyróżnieni z tego powodu, że Pan Bóg wyraźnie o nich mówi w Słowie Bożym. I ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że jest to Egipcjanie i Egipt to jest takie społeczeństwo, które jest podzielone pomiędzy tradycyjny islam, tradycyjnych muzułmanów, a chrześcijan. I to się miesza ze sobą. Tradycje muzułmańskie i islamskie mieszają się także w chrześcijaństwo ortodoksyjne, ale nie tylko. I społeczeństwo jest tam bardzo takie podzielone i pomieszane, ponieważ na przykład w chrześcijańskich rodzinach dochodzi do obrzezania małych dziewczynek, ale także do tradycyjnego wydawania za mąż córek w rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że jest to po prostu społeczeństwo bardzo przywiązane do tradycji. I wiecie, to nie jest coś, za co my powinniśmy teraz ich odrzucać, ale to jest coś, z czego powodu powinniśmy się za nich modlić. I w przeciągu niespełna roku, w przeciągu ostatniego roku, objął tam władzę były generał Sisi i siła prześladowań zmalała. Niedługo przed nim było u władzy równo rok Bractwo Muzułmańskie, bardzo radykalny odłam islamu, gdzie można ich nazwać ekstremistami islamskimi i terrorystami, bo w tym czasie, w przeciągu między 2012 a 2013, te prześladowania bardzo wzrosły na sile, ale już od roku one się zmniejszają. Ale to też powoduje, że nasi bracia i siostry zaczynają być trochę w takim letargu. Tak? Więc jest to skomplikowana sytuacja. Dobrze. Tak jak mówię, tradycja islamska miesza się z tradycją i z wierzeniami chrześcijańskimi. Natomiast kiedy to bractwo muzułmańskie było u władzy, a później zostało po roku od niej odsunięte, zeszło do podziemia. I bractwo muzułmańskie w 2013 roku, w samym sierpniu tylko, w jednym miesiącu, postanowili zrobić taki odwet na chrześcijanach i spalono prawie 80 kościołów. I wiecie, jaka była niezwykła odpowiedź naszych braci i sióstr na to? Normalnie, kiedy ich pytaliśmy o to, to oni mówią, normalnie każdy by zareagował agresją albo jakąś złością. A to, co było, to, co oni widzą, że było naprawdę niezwykłe, już nawet dla nich samych było niezwykłe, że Pan Bóg ich pobudził do tego, żeby było w ich sercach przebaczenie. I kiedy te 80 kościołów prawie zostało spalonych, to, co oni zrobili potem, to wywiesili wielkie plakaty i banery na tych kościołach, gdzie było napisane przebaczamy wam. I dla mnie to jest niezwykłe, bo na pewno nie jeden nasz brat i nie jedna siostra w tych kościołach zginęli. Więc to jest niezwykłe. Tutaj kolejna niezwykła rzecz to po obaleniu właśnie tego dyktatora Mubaraka w 2011 roku, to się działo na początku, a pod koniec 2011 roku zorganizowano wielką noc modlitwy. To jest właśnie kościół, Cave Church tak zwany, czyli kościół w grocie. Tam jest kilka grot, ale ta największa grota może pomieścić ponad 70 tysięcy osób i ponad 70 tysięcy chrześcijan i co niezwykłe, z różnych denominacji zebrało się razem, żeby wołać za swój kraj. I to, co oni nam mówili na ten temat, ja miałem przyjemność być w tym miejscu, ogromne miejsce, niezwykłe, naprawdę. Wiecie, tam czuć coś, naprawdę coś czuć niezwykłego w tym miejscu. To jest wielki kościół, który znajduje się w bardzo dużej dzielnicy zbieraczy śmieci. Ludzi, którzy w społeczeństwie są odsunięci na bok, ponieważ ich zawód to zbieranie śmieci i przetwarzanie ich. We własnych domach je przetwarzają. Natomiast w tym miejscu jest właśnie ten największy kościół na Bliski Wschód. I kiedy oni opowiadali o tym wydarzeniu, mówili o tym, że to naprawdę coś zmieniło w życiu i w podejściu chrześcijan, ponieważ zaczęli być coraz bardziej otwarci na Ewangelię, nie na Ewangelię, tylko na Jezusa Chrystusa. Muzułmanie naokoło nich też zaczęli być coraz bardziej otwarci na Ewangelię. Niezwykła rzecz. I chociaż próbowano powtórzyć to kilkakrotnie, aż na taką skalę się nie udało, natomiast niezwykłe jest to, że mówią, że to miało naprawdę bardzo realny wpływ. Ta modlitwa miała bardzo realny wpływ na życie chrześcijan tam. I co ciekawe, nie można byłoby tego zobaczyć w polityce czy w życiu na co dzień, ponieważ od 2011 roku ta sytuacja się coraz bardziej pogarszała. Bractwo muzułmańskie doszło do władzy, prześladowania wzrosły i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, w tym wszystkim ja wierzę, że także dzięki temu wydarzeniu serca Egipcjan zwróciły się jeszcze bardziej do Boga. Jeszcze bardziej zaczęli szukać Boga. I pomimo, iż po tym nastąpiły trudne rzeczy, tak jak mówię, Bóg oczyszcza swój kościół przez ogień. Więc oni mówią, że choć było trudno, to pomogło im się zbliżyć do Boga. I ja bym chciał wam opowiedzieć kilka świadectw. A przepraszam, jeszcze dojdę, jeszcze jedną rzecz powiem. Tak, a propos tego. Ponieważ usłyszeliśmy historię pewnej matki, która w jednym właśnie z tych zamachów na kościół straciła córkę. I ta matka została zaproszona, ponieważ było to chyba jedno z największych podpaleń kościoła. W każdym razie została zaproszona do ogólnonarodowej telewizji, żeby opowiedziała o tym, co się wydarzyło, co czuje i tak dalej. I niezwykłe było to, co ona mówiła. Wiecie, taki bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo negatywnie nastawiony muzułmański prezenter, który prowadził tą rozmowę, nie mógł pojąć, jak ona mówił do niej, dlaczego ty czujesz miłość do tych prześladowców? Powinnaś czuć nienawiść. Przecież oni zabili ci dziecko. A ona mówiła tylko, że nie, Jezus ich kocha, ja ich także kocham. I ja chcę mieć miłość i przebaczenie w moim sercu, bo Słowo Boże mówi, jeśli ja nie przebaczę, to mój ojciec mi nie przebaczy. Więc wiecie, nawet sami muzułmanie widzą, że coś tam drgnęło. I chrześcijanie w tej ciemności naprawdę coraz bardziej zaczynają być światłem dla tego ciemnego miejsca. Dlatego naszym obowiązkiem jest się modlić, aby to światło w nich nie zgasło. Mina. Mina to jest chrześcijanka, która wraz z mężem mieszka w wiosce oddalonej od Nilu, bardzo oddalonej od Nilu. Taka oaza z dala od Nilu. Jak kojarzycie geografię, to wiecie, że przez Egipt płynie Nil i wokół Nilu tak naprawdę jest większość osad i większość miejsc, gdzie mieszkają ludzie. Poza tymi terenami to jest pustynia z niewielką ilością oaz. To jest jedna z nich. I w tej wiosce Mina wraz z mężem mają swoją służbę i prowadzą służbę dla kobiet dla mężczyzn, są tam jedynymi chrześcijanami i naokoło nich mieszkają naprawdę ekstremiści islamscy, członkowie Bractwa Muzułmańskiego i mówią, że groźby, z którymi się spotykają, groźby o ich, że zostaną zabici, to jest codzienność dla nich. Ale oni chcą być światłem tam. I mnie osobiście bardzo mocno ujęło to, że wiecie, bardzo w prosty sposób do tego podchodziła. Bóg nas uratował i chcemy być światłem tam, gdzie jesteśmy. Oczywiście, że możemy przypłacić to życiem, ale Pan Bóg nas tutaj postawił i chcemy tu być. I wiecie, ona na przykład opowiedziała o tym, że nie mają samochodu i żeby jeździć od wiosek do wiosek, to muszą prosić kogoś o pomoc, tak, żeby ich podrzucił. Więc wiecie, tak bardzo prosto podchodzą, ale mimo tych różnych trudności chcą być światłem tam, gdzie są. Niestety nie mogę pokazać ich twarzy, ponieważ oni cały czas tam pracują i funkcjonują, więc niestety wielu twarzy w Open Doors nie możemy pokazywać ze względu bezpieczeństwa tych ludzi. Swoją drogą to była, przepraszam, to była konferencja dla kobiet, na której właśnie Minę poznaliśmy. Konferencja, gdzie kobiety właśnie z różnych części Egiptu opowiadały, co się dzieje w ich okolicach i jaką służbę tam prowadzą. Po to, żeby się zachęcać nawzajem, żeby modlić się o siebie nawzajem. Natomiast to są dzieci właśnie z dzielnicy zbieraczy śmieci. To są Koptowie, chrześcijanie, nasi bracia i siostry. Więc dzieci, które się tam wychowują. Takie zdjęcie użyłem, żeby opowiedzieć wam historię innej, młodej chrześcijanki, której bardzo leży na sercu właśnie pomoc dzieciom. I ona, wiecie, podjęła studia w tym kierunku i całe swoje życie położyła po to, żeby pomagać dzieciom, ponieważ dzieci, a szczególnie dziewczynki w rodzinach muzułmańskich są na końcu listy. Najpierw jest mąż, potem jest jego biznes, potem są synowie, potem żona i córki. Więc one są na końcu listy. I Kati, chcąc pomagać dzieciom, współpracuje z Open Doors i prowadzimy tam taki program, on się nazywa Take My Hand, czyli chwyć moją dłoń lub weź mnie za rękę. I on jest skierowany na edukację dzieci, ponieważ kiedy nie tylko w wioskach, ale także w miastach dzieci idą do szkoły, to nie mają takiego luksusu jak tutaj u nas, gdzie w szkole jest maksymalnie w klasie może 30 osób. Tam ich jest 60 do 80 w klasie. I jeśli dziecko jest chrześcijaninem, pochodzi z rodziny chrześcijańskiej, najczęściej jest odsyłane na koniec klasy, bo muzułmanie mają pierwszeństwo. I to dziecko naprawdę nie jest w stanie się niczego nauczyć tam, siedząc na końcu klasy, nie słysząc, co nauczycielka mówi. Są traktowani gorzej. I ten projekt, który robimy tam, który prowadzimy, ma pomóc im podnieść ich umiejętności edukacyjne, żeby oni nadrobili te braki, które mają. I niezwykłe jest to, że same dzieciaki nam mówią, że kiedy dzięki tej pomocy od nas nadrobiły te zaległości i nadrobiły te niedogodności, to zupełnie inaczej są postrzegani teraz. Nie są już do końca drugą kategorią, ale nauczyciele zaczynają widzieć, że mogą, wiecie, że mogą go zapytać, a on umie czytać. I to jest niesamowite. Nie ma już takiego ostracyzmu dzięki temu. To jest znak, którym Koptowie, tak jak mówiłem, jest to narodowość bardziej niż wyznanie, bo niektórzy koptowie to także muzułmanie, ale wielu z nich to chrześcijanie. To jest znak, którym się naznaczają. Natomiast, przepraszam, wrócę jeszcze do tego. Natomiast ostatnia historia, którą chciałem powiedzieć, to jest historia naszego łącznika osoby kontaktowej, z którą tam się kontaktujemy na miejscu. Tak jak mówię, to co on nam mówi, zbierając wszelkie informacje z tego kraju i przekazując je nam, to co on nam mówi, to to, że największą pomoc, jaką możemy im zaoferować, to właśnie modlitwa. I niezwykłe było, wiecie, spotkać człowieka, który mówi, że wie dziś i czuje, jak bardzo prawdziwe są słowa Biblii, kiedy jest mowa o jednym ciele Jezusa Chrystusa, gdzie oni czują te modlitwy. I to jest właśnie, to jest potwierdzenie tego słowa, że jesteśmy jednym ciałem. To niezwykłe jest usłyszeć. Mówił, że nasza modlitwa pomaga im wierzyć, że kiedy giną ich przyjaciele, że kiedy ich przyjaciele lub ludzie naokoło nich odwracają się od nich, to nasza modlitwa pomaga im przetrwać w ciemności. I właśnie tak jak mówiłem, pomaga im być światłością Jezusa Chrystusa. Bo nie wiem, czy wy tak kiedykolwiek myśleliście, ja na przykład tak myślałem, że dlaczego by nie zrobić czegoś takiego? Poślijmy tam misjonarzy. Niech ewangelizują, nawracają muzułmanów, niech wprowadzą tam światłość Jezusa Chrystusa. Poślijmy im misjonarzy z Ameryki, z Polski, z Zachodu, skądkolwiek. Ale czy oni znają uwarunkowania kulturowe? Nie. Najlepszymi misjonarzami są sami Egipcjanie, są chrześcijanie z prześladowanego kościoła. Więc to jest nasza osobista opinia, ale my nie staramy się wyrywać ich stamtąd, żeby przenieść ich w bezpieczne miejsce tutaj w wolnej Europie. Ale żeby oni byli tam światłością, my staramy się ich wspierać i robić wszystko, co możliwe, żeby im w tym pomóc. Dobrze, już kończąc, ponieważ nie chcę za długo tutaj opowiadać. Powiem tylko o tym, co Jezus mówił na temat prześladowań. Jaka jest Boża optyka na temat prześladowań? Jezus powiedział w Mateusza w 5 rozdziale, wersety 10-12, błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Nie wiem, czy ktoś z was w ten sposób myślał o prześladowaniach. Ja osobiście muszę pozwalać Panu Bogu, żeby zmieniał moje myślenie. Bo wiecie, to też jest prośba naszych braci i sióstr. Oni nam mówią, nie módlcie się o to, nie módlcie się o to, żeby prześladowania ustały. Oni mówią, módlcie się, żebyśmy wytrwali w tych prześladowaniach. Bo przecież Słowo Boże mówi wyraźnie. Jezus powiedział, skoro mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Więc nie powinniśmy się modlić o to, aby te prześladowania ustały, ale o wytrwanie, o odwagę do głoszenia Ewangelii. Tak jak święty Paweł o to prosił w liście do Efezjan, żeby była mu dana odwaga do głoszenia Ewangelii. Bo to oni są najlepiej w stanie zanieść Ewangelię tam. I już na koniec, ostatni fragment, który chciałem wam przeczytać, to jest, nie mam go tu na slajdzie, ale to jest pierwszy list świętego Jana, 3 rozdział, wersety 13-16. Jest napisane, nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On, czyli że Jezus Chrystus, oddał za nas swoje życie. Po tym poznaliśmy prawdziwą miłość. I my winniśmy życie oddawać za braci. I kiedy ja to czytam, te słowa, to widzę, że Biblia zachęca mnie nie tylko do tego, żeby o nich pamiętać, ale żeby wręcz oddawać swoje życie. Bo owszem, łatwiej jest poświęcać swój czas na modlitwę czy w jakikolwiek sposób być przejętym naszymi braćmi tu naokoło blisko, bo ich znamy, tak? Ale tam daleko to są nasi bracia i siostry, to jest ciało Chrystusa. Nie możemy powiedzieć, że ich nie potrzebujemy, a powinniśmy za nich życie oddawać nasze. Więc czym jest 15 minut modlitwy? Niczym. W porównaniu z tym, że oni oddają swoje życie. I to, do czego chciałem was zachęcić dzisiaj, to... chyba mi jeden slajd uciekł. To, do czego chciałem was dzisiaj zachęcić, do modlitwy. Chciałem, żebyśmy na koniec mogli się krótko pomodlić wszyscy razem, ale zanim to zrobimy, chciałbym, żeby każdy z nas zapytał po cichu Pana Boga, czy ma też w jakikolwiek sposób brać w tym udział. Czy to jest coś, co Pan Bóg chce od nas. Żebyście zapytali po cichu Pana Boga, czy to, co ja usłyszałem, to jest do mnie. Bo wiecie, kiedy brat Andrew, o którym jest opisane w tej książce, o której wspominałem, Boży Przemytnik, przyjechał do Polski, usłyszał to wszystko, miał wybór. Musiał zdecydować, co z tym zrobić. I wy dziś jesteście w tym samym położeniu. Więc krótko pochylmy nasze głowy, zapytajmy Pana Boga, czy to jest coś, co On chce od nas, abyśmy brali w tym udział. Amen. I dobrze, już kończąc, tylko opowiem o jednej rzeczy, a w zasadzie o dwóch. Bo tutaj brat Marcin, dobrze pamiętam? Marcin. Bardzo istotną rzecz poruszył, zanim się zaczęło w ogóle nabożeństwo. Magazyny, które dostaliście, mogą wam pomóc modlić się, ponieważ tak jak mówiłem, my zachęcamy do modlitwy i staramy się wszelkie narzędzia do tego dostarczyć wam. I ten magazyn to są historie prześladowanego Kościoła, to są świadectwa i można go dostawać za darmo, bo za niego nie trzeba płacić, choć brat miał wątpliwości, naprawdę nie trzeba, jest bezpłatny. Wystarczy tylko wypełnić tą kartkę i oddać mi. Natomiast jeżeli chcecie się modlić i chcecie być na bieżąco, to możecie. Wystarczy zamówić ten magazyn. Natomiast dlaczego to robimy? Bo pojutrze, najpóźniej za tydzień zapomnicie o mnie. Ale no tak jest przeważnie. Natomiast kiedy dostaniecie pierwszy raz, dwa razy, trzy, piąty raz magazyn, to przypomnijcie sobie w pewnym momencie, aha, prześladowani chrześcijanie, pomodlę się. To nawet te 15 minut modlitwy, kiedy sobie za którymś razem przypomnicie, to już jest bardzo dużo. Więc tak jak mówię, jest to narzędzie, które ma wam pomóc. Tu jest też kalendarz modlitw w środku, to też macie u siebie w tych magazynach. Tam są intencje modlitewne na każdy dzień. Tak jak mówię, staramy się ułatwić to. Więc jeśli chcecie, możecie dostawać magazyn nasz. I chcę was zachęcić, żebyście byli w tym aktywni, w tym wszystkim. W modlitwie, we wsparciu, żebyście odwiedzali naszą stronę, ale nie tylko. Są inne organizacje, Głos Prześladowanych Chrześcijan, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czy inne miejsca, w którym możecie znaleźć informacje. Bądźcie w tym aktywni. Nie bądźcie bierni. Polubcie nas na Facebooku, szczególnie młodzież. Ale nie tylko. I ostatnia rzecz to zaproszenie. Ponieważ Open Doors w tym roku ma już 60 lat, po raz pierwszy w Polsce będziemy starali się zrobić coś, co się nazywa Dzień z Prześladowanym Kościołem. 12 lipca w Warszawie odbędzie się Dzień Open Doors, na który zaprosiliśmy różnych ludzi, także z prześladowanego kościoła, ale nie tylko. Między innymi współzałożycieli Open Doors, którzy razem z bratem Andrzejem zakładali Open Doors w latach 50., 60., Johan i Janek Kompanien, niezwykłe małżeństwo, pastor Barnaba z Wietnamu, Amir z Iranu, być może właśnie nasz łącznik z Egiptu, Amir, także przyjedzie, jeżeli nam się to uda zrobić. Ale wiecie, chodzi o to, że ja tu mówię mało składnie, a oni są w stanie powiedzieć wam świadectwa, które zmienią wasze życie. I ja, kiedy słuchałem moich braci i sióstr w Egipcie, to bardzo mocno zmieniło moje myślenie i moje życie. I to są, wiecie, ich słowa i oni to przeżyli na co dzień. I o wiele więcej to daje. Więc chciałem was zachęcić do tego, żebyście po prostu przyjechali do Warszawy. Zapraszamy was. 12 lipca, zapiszcie to sobie w kalendarzu. To tyle, jeżeli chodzi o mnie. Tylko powiem jeszcze krótko, o co możemy się modlić, tak? Dla naszych braci i sióstr, takie intencje modlitewne. Nie módlmy się o to, żeby prześladowania ustały. Módlmy się o to, żeby wytrwali w swojej wierze, żeby byli światłością Jezusa Chrystusa naokoło, żeby Bóg dał im zaopatrzenie, którego potrzebują. Być może także przez nas. Bądźmy na to gotowi. Brat Andrzej mówi, modlisz się o to, żeby twoi bracia byli zaopatrzeni, a może odpowiedzią na tą modlitwę jesteś właśnie ty. I módlmy się o dzieci, módlmy się o rządy, módlmy się o rodziny. Tak jak Duch Święty nas prowadzi. Dziękuję wam bardzo i pastorze, poprowadzi nas pastor tu w modlitwie.
Amen. Także powstańcie, będziemy się modlić. Amen. Ojcze, dziękuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa za przywilej kapłaństwa, który dałeś nam w Jezusie Chrystusie jako synowie i córki, Panie, jako reprezentanci imienia Jezusa Chrystusa, jako, Panie, twój lud, kapłanów i królów, Panie, chcemy przyłączyć się, Panie, do grona w tej służbie wstawiennictwa, w tej służbie, Panie, kapłanów, aby, Panie, przedłożyć, Panie, tą sprawę naszych braci w Egipcie, sióstr w Egipcie, kościoła w Egipcie, który, Panie, jest prześladowany, Panie, poprzez, Panie, tradycje, poprzez władzę, Panie, i chcemy ich, Panie, przynieść przed twój tron miłosierdzia, prosząc cię, Panie, abyś z twojej łaski, Panie, umocnił świadectwa ich wiary, aby oni, Panie, pomimo wszelkich, Panie, przykrych rzeczy, które doświadczają, może tracą dzieci, może żony, może, Panie, najbliższych, cokolwiek, Panie, jest to strasznego, to, Panie, wiemy, że to z twojej łaski, którą dałeś nam w Jezusie Chrystusie i przez moc Ducha Świętego jesteś w stanie wlać miłość do naszych serc, do tych, którzy nas prześladują, do tych, którzy, Panie, nam zło czynią. I dziękujemy ci, Panie, że dałeś nam wolę, aby powiedzieć Duchowi Świętemu tak. I prosimy cię o tych braci i siostry w Egipcie, aby oni mieli te otwarte serce i wolną wolę, aby powiedzieć Duchowi Świętemu tak. Ja chcę miłować tych, którzy mnie prześladują. Chcę błogosławić tych, którzy mi złorzeczą i prześladują. Ja ich, Panie, błogosławię, Panie. Błogosławię, Panie, braci i sióstr w Egipcie, Panie, aby ich serce było otwarte na działanie Ducha Świętego, aby błogosławili swoich oprawców, swoich prześladowców, aby pomimo to, że może dusza by chciała płakać, może by chciała nienawidzieć, ale Panie, dałeś nam wolność wyboru i dałeś, Panie, każdemu bratu i siostrze, Panie, dostęp do obecności Ducha Świętego, do Jego mocy i pomocy. Dlatego, Panie, szczególnie prosimy cię o tych, którzy mają te doświadczenia w Egipcie, aby oni, Panie, mieli te serce otwarte, aby powiedzieć tak Duchowi Świętemu. Przyjdź, Duchu Święty, umocnij me serce w miłości, Panie, do ciebie, Jezu, w miłości do prześladowców i w miłości, Panie, do ludzi, w miłości do braci, sióstr. Dziękuję ci, Ojcze, za twój Kościół w Egipcie. I ja go, Panie, błogosławię. i proszę Cię o Twoją łaskę, Panie, aby on wzrastał, aby trwał w wierze, aby był Kościołem, Panie, zwycięstwa, Kościołem, Panie, który się nie poddaje, nie cofa, Panie, który trwa w wierze, Panie, pomimo, Panie, wszelkich przeciwności. Błogosławię Twój Kościół, Panie. Amen. Dziękuję Ci za ten Kościół. W imieniu Jezusa w Egipcie. Błogosław, Panie. Amen. Amen.